Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. W naszym studio gość, pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie profesorze, mamy dzisiaj mówić na temat sporów wokół pakietu klimatycznego. W pierwszej części telewizyjnej, wyłącznie telewizyjnej, troszeczkę na ten temat rozmawialiśmy. Teraz też chcielibyśmy dać więcej głosu naszym słuchaczom, więc poproszę pana profesora o takie wprowadzenie. Co to jest pakiet klimatyczny, czego dotyczy? Czego dotyczy ten spór, no głównie wywołany przez Donalda Tuska podczas konwencji Platformy Obywatelskiej w miniony weekend? No i jakie są konsekwencje dla nas, dla zwykłych obywateli?
Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście spór powstał bardzo duży i to dobrze, że powstał ten spór. Natomiast sprawa jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważna. A mianowicie 14 grudnia, ile mnie pamięć nie myli, 2008 roku, wtedy, kiedy w Polsce odbywała się konwencja, 14. konferencja stron konwencji klimatycznej, kiedy miano przystąpić do rozliczenia zobowiązań wynikających z ratyfikacji konwencji klimatycznej i protokołu z Kioto, polska delegacja pod przewodnictwem pana premiera Tuska, czyli delegacja rządowa, pojechała do Brukseli i w gruncie rzeczy zaakceptowała pakiet klimatyczno-energetyczny, wewnętrzny system związany teoretycznie z ochroną klimatu, który polegał między innymi na tym, aby do roku 2020 dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale mówmy tutaj w gruncie rzeczy o głównym gazie cieplarnianym, jak jest dwutlenek węgla, dokonać redukcji emisji tego dwutlenku węgla o 20% do roku 2020. Równocześnie zgodziła się na to, aby w ogólnym bilansie energetycznym odnawialne źródła energii stanowiły 20% w skali Europy i równocześnie zgodziła się na to, aby zwiększyć efektywność energetyczną o 20% również w stosunku do roku bazowego. To są założenia pakietu klimatyczno-energetycznego, wewnętrznego systemu jakby redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Skąd się bierze w ogóle cały pakiet klimatyczno-energetyczny i skąd się biorą różnego rodzaju nieporozumienia? Otóż teoretycznie pakiet klimatyczno-energetyczny odwołuje się do konwencji klimatycznej, a następnie do dokumentu, który jest załącznikiem do konwencji klimatycznej, a mianowicie do protokołu z Kioto. I może jeszcze dalej, skąd się bierze cały problem? A mianowicie cały problem się bierze stąd, że część naukowców zaczęło się zastanawiać nad tym, czy wraz ze spalaniem dużej ilości takich nośników energii jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa naftowa, wraz ze spalaniem tych nośników energii, co związane jest oczywiście z rozwojem gospodarczym, coraz więcej emituje się produktu powstałego ze spalania tych nośników energii, a mianowicie dwutlenku węgla. I ten dwutlenek węgla według tych teoretyków i według tych inicjatorów konwencji klimatycznej powoduje to, że wokół kuli ziemskiej tworzy się taka pewna warstwa izolacyjna i coraz mniej ciepła dochodzącego w naszym układzie słonecznym, coraz mniej tego ciepła odbija się, tej energii słonecznej odbija się od kuli ziemskiej z powodu tego, że robi się taka warstwa izolacyjna, a więc coraz więcej tej energii słonecznej dochodzi do kuli ziemskiej i w związku z tym generalnie twierdzą, że następuje ocieplenie klimatu, podnosi się średnia temperatura na kuli ziemskiej. Równocześnie, zgodnie z konwencją klimatyczną i załącznikiem do protokołu z Kioto, twierdzą, że wraz z rozwojem gospodarczym człowiek coraz więcej zmieniał swoją planetę pod względem lesistości i w związku z tym wylesiał dużo, a wylesiając powodował również to, że ten węgiel zakumulowany w takiej masie jak masa drewna, jak rośliny, wycinanie tych zespołów roślinnych powoduje to, że również ten węgiel jest w końcu w efekcie spalany i emitowany również do atmosfery w formie dwutlenku węgla. Chcę tutaj przypomnieć, że taki las naturalny w naszej strefie geograficznej, taki, który został stworzony jakby ręką przyrody po ostatnim zlodowaceniu w naszej strefie geograficznej, to jest około 300-350 ton węgla na hektarze. Tyle węgla jest zakumulowane w takich lasach naturalnych naszych rezerwatów obejmujących lasy naturalne i takie rezerwaty mamy między innymi w Puszczy Białowieskiej. Z tym oczywiście związana jest określona bioróżnorodność, no, czyli o ile chcemy chronić gatunki, które występują w takich lasach naturalnych, to musimy pamiętać, że musimy chronić tą zawartość węgla organicznego, która jest zakumulowana w tych żywych zespołach przyrodniczych. I wycięcie takiego drzewostanu oczywiście powoduje zanik tych gatunków, ale równocześnie powoduje to, że ten węgiel zakumulowany zarówno w tej substancji drzewnej, w tej substancji organicznej żywej, stojącej na powierzchni ziemi, jak i ten węgiel, który jest zgromadzony wewnątrz profilu glebowego, który w pewnym sensie użyźnia tą glebę, również jest wypuszczany do atmosfery. Następuje destrukcja tych układów przyrodniczych i ten węgiel w formie dwutlenku węgla również jest emitowany do atmosfery. A więc wzrost koncentracji dwutlenku węgla, zgodnie z konwencją klimatyczną, bierze się z tego powodu, że coraz więcej spalamy nośników energii, tych, o których mówiłem, czyli węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu, jak również coraz bardziej intensywnie użytkujemy ziemię, wylesiając ją, równocześnie degradując glebę, również i tą glebę rolniczą. A więc konwencja klimatyczna zakładała, że do roku 2008 albo do okresu 2008-2012 państwa wysoko rozwinięte mają dokonać takich działań, a więc tak zmodernizować swoją gospodarkę, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 5,2%, co miało doprowadzić do tego, że państwa rozwijające się, czyli te niebogate, biedniejsze państwa, mogłyby emitować coraz więcej, bo rozwój gospodarczy jest potrzebny, ale równocześnie ta redukcja emisji o 5,2% miała zapewnić stabilizację koncentracji gazów cieplarnianych, patrz, dwutlenku węgla w atmosferze, i miało to powodować niekorzystnych zmian klimatycznych. Te niekorzystne zmiany klimatyczne miały polegać na tym, że wraz ze wzrostem temperatury następują anomalie pogodowe. Z jednej strony ociepla się ta kula ziemska, w związku z tym topią się lodowce po stronie bieguna północnego, jak również po stronie bieguna południowego. Głównie tam są zmagazynowane ogromne ilości wody w postaci lodu i wraz z ociepleniem się te zasoby lodu miały się topić, czy mają się topić, a wraz z tym następuje podniesienie poziomu wód oceanów i mórz, a w związku z tym krajom między innymi wyspiarskim grozi zalanie, w związku z tym trzeba to przeciwdziałać temu i temu miała służyć konwencja klimatyczna i protokół z Kioto. Szanowni Państwo, zgodnie z ratyfikowanym protokołem z Kioto i z konwencją klimatyczną, Polska zobowiązała się, aby w stosunku do roku bazowego, którym dla Polski był rok 1988, dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w stosunku do tego roku bazowego o 6%. Polska emitowała ponad około 580 milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery. Ja mówię tutaj, bo węgiel jest takim, dwutlenek węgla jest takim, są inne gazy cieplarniane, ale wszystko przelicza się na dwutlenek węgla. I rzeczywiście Polska dokonała takiej redukcji, nie na poziomie 6% od tego roku bazowego, od tej emisji bazowej, natomiast na poziomie około 32%. I w związku z tym w roku 2008 i w tych następnych latach rozliczeń 2008-2012 miała ponad 100 milionów ton wyższej redukcji niż się zobowiązała. I równocześnie inne państwa wysoko rozwinięte, bo Polska należy do państw wysoko rozwiniętych, a mianowicie państwa Unii Europejskiej, zobowiązały się do tego, aby dokonać takiej redukcji na poziomie 8%, ale wszystko wskazywało na to, że w roku 2008 takiej redukcji nie dokonają i taka redukcja będzie mniej więcej na poziomie około 3%. Czyli Polska, ogromna redukcja emisji, wielki sukces, nadwyżka redukcji w ilości około 100 milionów ton rocznie. Stara piętnastka, która mówiła, że chce się rozliczać sama, ma niedobór redukcji emisji prawie na poziomie 200 kilkudziesięciu milionów ton rocznie w ciągu roku. A więc zgodnie z protokołem z Kioto i z konwencją klimatyczną, Polska kraj sukcesu i ma dostać ekwiwalent pieniężny za to, że dokonała takiej redukcji emisji gazów, że chroniła klimat, natomiast stara piętnastka miała po prostu płacić, gdyż nie wywiązała się ze swoich zobowiązań jako państwo wysoko rozwinięte. Jako państwo wysoko rozwinięte, bo w tej konwencji klimatycznej, w protokole Kioto, jeszcze państwa rozwinięte są podzielone na dwie grupy, tak zwany aneks pierwszy i aneks drugi. Aneks pierwszy to wszystkie państwa rozwinięte, aneks drugi to te państwa bardzo, bardzo wysoko rozwinięte i te państwa bardzo, bardzo wysoko rozwinięte, a więc również państwa starej piętnastki, miały pewne zobowiązania w stosunku do państw rozwijających się, a mianowicie to one miały pomagać tym państwom rozwijającym się, czyli pozostałym państwom świata, łącznie z Chinami, Indiami, czy też Brazylią, miały te państwa wysoko rozwinięte, miały pomagać w zakresie dostarczenia nowych technologii, w zakresie inwentaryzacji, w zakresie monitoringu, czyli miało, powiedzmy, to była taka konwencja globalna, jest ta konwencja globalna, która miała właśnie doprowadzić do tego, żeby doprowadzić do stabilizacji koncentracji tych gazów cieplarnianych w atmosferze, ale równocześnie zapewnić rozwój państwom rozwijającym się. No i tutaj, no, tak jak już powiedziałem, ten rok 2008 był niezwykle ważny do tego, żeby rozpocząć okres rozliczeń. Prawo i Sprawiedliwość, które o tym dobrze wiedziało, starało się spowodować to, aby rzeczywiście ten okres rozliczeń rozpoczął się w Polsce podczas 14. konferencji stron konwencji klimatycznej w Poznaniu. I inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości polegała na tym, żeby zorganizować ten szczyt, no, nazwijmy to klimatyczny, właśnie w Polsce, żeby rzeczywiście dokonać rozliczeń po to, żeby ewentualnie stworzyć następny okres rozliczeń, skorygować to i zobaczyć, kto popełnił jakie błędy, kto ma ile płacić, kto ma dalej spełniać funkcję pomocową w stosunku do państw wysoko rozwiniętych. Komisja Europejska, czy te stare, państwa starej piętnastki wiedziały, że nie spełniają warunków protokołu z Kioto i za wszelką cenę starały się do tego, aby nie doprowadzić do rozliczeń pierwszego okresu protokołu z Kioto, a więc aby jakby unieważnić albo przejść do porządku dziennego, że protokół z Kioto był dokumentem niedobrym. W związku z tym spróbujmy działać w tym kierunku, aby ułożyć inną politykę, a zapomnieć o protokole z Kioto. No, to się udało w pewnym sensie w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość w roku 2007 poprzez głosowanie straciło władzę. Do władzy doszła ekipa rządząca Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego i ta ekipa zgodziła się na to, albo i zgodziła się na sugestie Komisji Europejskiej, aby nie doprowadzić do rozliczeń w roku 2008. I równocześnie Komisja Europejska zaczęła pracować na tym, aby jakby stworzyć nową politykę energetyczną i zaproponować je całemu światu. I tą właśnie polityką energetyczną był pakiet klimatyczno-energetyczny. Szanowni Państwo, i tutaj jest ogromne nieporozumienie, dlatego że oczywiście Komisja Europejska się bardzo mocno przygotowywała do tego, żeby rzeczywiście nie doprowadzić do rozliczeń, a równocześnie zaproponować coś takiego, żeby zacząć odgrywać dużą rolę w zakresie konwencji klimatycznej, czy w zakresie polityki klimatycznej, bardzo dokładnie polityki energetycznej. Sprawa jest niezwykle istotna, dlatego że cała sytuacja polega na tym, czyli cała sprawa polega na tym, że na świecie toczy się wielka, no ja bym powiedział, walka o to, kto ma trzymać lejce, przepraszam za wyrażenie, gospodarcze świata, a lejcami gospodarczymi oczywiście jest energia, a ten, kto ma zasoby energetyczne, ten w gruncie rzeczy jest bardzo uprzywilejowany sytuacji, gdyż no energia czy zasoby energetyczne świadczą o sile państwa. Natomiast jest to prawda, natomiast z drugiej strony jest również prawda taka, że aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne własnego państwa, można korzystać ze swoich zasobów energetycznych i tak każde rozsądne państwo robi. Natomiast również można to zapewnić poprzez dywersyfikację dostaw, czyli o ile się nie ma własnych zasobów energetycznych, stara się w ten sposób ustawiać, żeby dostawy szły od różnych partnerów konkurujących ze sobą po to, żeby nie stworzyć czasem monopolu dostawy jednego surowca od jednego państwa, gdyż wtedy może to państwo, które już uzależni odbiorcę od własnych zasobów energetycznych, będzie stawiało warunki i wtedy może być sytuacja niezwykle, niezwykle groźna. I tą sytuację, o ile radiosłuchacze pamiętają, mieliśmy nie tak dawno, kiedy Rosja, powiedzmy, zaproponowała, czy też Białorusi, czy też Ukrainie, no jakieś skrajne, niekorzystne warunki, prawda, po to, żeby podnieść cenę i zacząć dyktować swoje warunki. A więc dywersyfikacja dostaw, czyli zróżnicowanie dostawy od różnych konkurujących dostawców, to jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla tych państw, które nie mają własnych zasobów energetycznych. Natomiast w innej sytuacji, gdy państwo posiada własne zasoby energetyczne, no stara się budować bezpieczeństwo energetyczne na własnych zasobach, a równocześnie uzależniać inne państwa od własnych zasobów energetycznych. No, na tym w skrócie polega budowanie bezpieczeństwa energetycznego poszczególnego państwa. A więc Polska, gdybyśmy teraz poszli jeszcze i popatrzyli z innej strony, Polska z jednej strony spełniła całkowicie warunki protokołu z Kioto z wielką nadwyżką, ma nadwyżkę redukcji, stara piętnastka nie posiada i Polska to również unikatowy kraj pod względem zasobów energetycznych. Ja mówiłem wielokrotnie tutaj w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, pisałem w naszym dzienniku, że polskie zasoby energetyczne, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, to przeogromna wartość w Europie. Dlaczego? Dlatego, że prawie 90% węgla kamiennego w dostępnych obecnie technologiach spalania znajduje się, prawie 90% całych zasobów Unii Europejskiej znajduje się na terenie Polski. W sensie wymiernym te dostępne w obecnych technikach spalania zasoby energetyczne to około 14 miliardów ton węgla. Tyle samo w sensie wymiernym mamy węgla brunatnego, to jest zaledwie 1/4 zasobów energetycznych całej Unii Europejskiej, ale to jest też ogromny kapitał. Następnie mamy sprawę związaną z gazem uwolnionym, trochę przeazotowanym, duże zasoby energetyczne, duże zasoby tego gazu, no gaz łupkowy, nowy element, bardzo ważny z punktu widzenia gospodarczych świata. Następnie sprawy związane z geotermią, przebogate zasoby geotermalne. Tutaj sukces geotermii toruńskiej jest ewidentny, prawda? Jeden z największych sukcesów na świecie. 700 metrów sześciennych wody o temperaturze powyżej 60 stopni na godzinę można uzyskać z jednego otworu wydobywczego, a więc przebogate zasoby energetyczne. Czyli Polska jest krajem, gdzie są skoncentrowane wszystkie zasoby energetyczne całej Unii Europejskiej i równocześnie Polska ma wielkie sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. I to jest stan na protokół z Kioto i konwencję klimatyczną. A co robi pakiet klimatyczno-energetyczny? To 3x20. Wynegocjowany przez pana premiera Tuska. Po pierwsze, to jest taki swego rodzaju, tutaj ojciec w telewizji powiedział, swego rodzaju myk. A mianowicie Komisja Europejska proponuje, i to zaproponowała, i pan premier to podpisał, aby sprowadzić wewnętrzny system handlu emisjami w stosunku do 6 działów jakby produkcji związanych z energią, bo ją trzeba oczywiście używać. Pierwszy dział to jest energia elektryczna, drugi dział to jest energia, to jest ciepło, następnie to jest produkcja papieru, szkła, stali, cementu i że w tych 6 dziedzinach my będziemy prowadzili w Europie wewnętrzny system handlu emisjami, gdzie limit emisji dla poszczególnych państw będzie zatwierdzany przez Komisję Europejską. Czyli mówimy, komisja jakby mówi w pakiecie, że owszem, protokół z Kioto jest ważny, ale my, żeby rzeczywiście modernizować gospodarkę, to wprowadzamy sobie wewnętrzny system handlu emisjami w tych 6 działach i komisja daje przydział limitu emisji. Czyli w takim razie komisja zaczyna sterować ręcznie, a sam limit emisji staje się limitem produkcji. Dlatego, że zauważcie Państwo, aby powstała energia elektryczna, to trzeba zużyć zasoby energetyczne, takie jak węgiel, jedno państwo węgiel, drugie gaz, trzecie powiedzmy węgiel brunatny, prawda? I równocześnie do tego trzeba zapłacić za limit emisji jeszcze, czyli jakby dodatkowy podatek od tego. I tutaj węgiel kamienny jest rzeczywiście stosunkowo wysokoemisyjny, gaz jest mniej emisyjny. Czyli żeby uzyskać jednostkę energii elektrycznej, trzeba zużyć węgiel i zużyć gaz, ale przy gazie mamy mniejszą emisję dwutlenku węgla. Przy węglu mamy większą emisję dwutlenku węgla. W związku z tym cena uzyskanej energii ze spalonego węgla jest wyższa. Czyli więcej musimy płacić poprzez właśnie ten jakby podatek węglowy wynikający z przydziału limitu emisji. A więc tutaj jest pierwsza rzecz, komisja zaczyna sterować. Równocześnie w tych 6 działach za rok bazowy przyjmuje się rok, nie rok z protokołu z Kioto, w stosunku do którego Polska dokonała tej ogromnej redukcji emisji, tylko rok 2005, gdzie już Polska dokonała tej dużej redukcji, a państwa starej piętnastki tej redukcji nie dokonały. Czyli się mówi jakby, no i taka jest propaganda, nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przyszłość, najważniejszą sprawą jest klimat, najważniejszą sprawą jest dobro człowieka, dobro tych ludzi, którzy mieją gdzieś tam na wyspach Oceanii, w związku z tym my musimy być liderem i za wszelką cenę dokonać tej redukcji. A więc, ale stawia to Polskę w niezwykle niekorzystnej sytuacji. My żeśmy już zainwestowali w redukcję, a inne państwa Unii Europejskiej nie przestrzegały tego i emitowały ile chciały, miały wyższy poziom emisji, a pakiet klimatyczny, energetyczny mówi, nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przyszłość, zaczynamy od początku. Druga, i tu jest, powstaje tak zwana dyrektywa wewnętrzna o wewnętrznym systemie handlu emisjami. Druga rzecz, Europa mówi, czy też Komisja Europejska mówi, najważniejsze jest to, żeby dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i w związku z tym powstaje druga dyrektywa, dyrektywa tak zwana o CCS, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla i magazynowanie w pokładach geologicznych. Czyli komisja twierdzi, i taka dyrektywa jest wprowadzona w życie, że należy to, co się spali, należy wychwytywać i magazynować w pokładach geologicznych. W polskich warunkach według Ministerstwa Gospodarki cena jednej tak zmagazynowanej tony dwutlenku węgla w pokładach geologicznych to jest cena około 100 euro za jedną tonę. 100 euro za jedną tonę i to oczywiście wchodzi w cenę wyprodukowanej energii, w cenę wyprodukowanego cementu, szkła i tak dalej, prawda? A więc wzrasta cena produktów. I tutaj jakby zapomina się zupełnie o tym, mimo że pakiet klimatyczno-energetyczny odwołuje się do konwencji klimatycznej, że ten sam efekt z punktu widzenia zmian koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze można uzyskać poprzez odpowiednie prowadzenie gospodarki zasobami przyrodniczymi, chociażby takimi jak lasy. Po zasadzeniu las pochłania średnio około 16 ton dwutlenku węgla, a cena tego jest zaledwie 3 euro, nie 100 euro, jak przy pakiecie klimatyczno-energetycznym, a 3 euro. I równocześnie ten dwutlenek węgla staje się tutaj takim materiałem do odbudowy zasobów przyrodniczych pod powstawania lasów, a powstawanie lasu to jest z jednej strony oczywiście ochrona bioróżnorodności, czyli ochrona tej fauny, która występuje tylko w lesie, ale z drugiej strony to jest przecież drewno. A drewno jest materiałem, również budowlanym. A materiał budowlany taki jak drewno, to jest bezemisyjnie powstawający materiał budowlany. A więc produkując cement, emitujemy dwutlenek węgla do atmosfery, a produkując drewno, pochłaniamy dwutlenek węgla z atmosfery. Z drugiej strony, albo z trzeciej, są jeszcze odpady drzewne. A te odpady drzewne to jest nic innego jak odnawialne źródła energii, które przy odpowiednich technologiach spalania możemy wykorzystywać do produkcji energii, do produkcji ciepła. Prawda? I to jest również, to było zawarte w pakiecie klimatycznym, w konwencji klimatycznej i w protokole z Kioto. A więc ten protokół z Kioto, znaczy pakiet klimatyczno-energetyczny z jednej strony zmienił nam całkowicie rok bazowy i postawił Polskę w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego że cała redukcja jakby przepadła, a równocześnie komisja daje nam tutaj limity. Z drugiej strony wprowadza się, no, zupełnie niezrozumiałą dla nas technologię carbon capture storage, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla i magazynowanie w pokładach geologicznych za ogromne pieniądze. A równocześnie ten zmagazynowany dwutlenek węgla to jest nic innego jak blokada tych zasobów przyrodniczych czy też energetycznych, które mamy pod ziemią. To jest również ingerencja w zasoby geotermalne. Przecież po to się tam go składuje, żeby go trzymać tam kilkaset lat. Czyli mamy płacić za to, żeby blokować własne zasoby energetyczne. A więc jakiś totalny nonsens. Trzecia rzecz odnośnie odnawialnych źródeł energii, a mianowicie mówi się, że te odnawialne źródła energii mają stanowić 20% w skali Europy. Polska wynegocjowała wprawdzie mniej, około 14 czy też 15% w ogólnym bilansie energetycznym. I Państwo widzicie, co się dzieje. Nie powstaje ustawa jako matka, jako pochodna od dyrektywy i nie powstaje ustawa o odnawialnych źródłach energii i w jakiś sposób huraganowy, nieprzewidziany, niekontrolowany rozwija się u nas energetyka wiatrowa, gdzie są specjalne dopłaty po to, żeby powstawała ta energetyka wiatrowa, gdzie energia kosztuje 2,5 raza więcej od tej energii wyprodukowanej na bazie węgla kamiennego. I chcę tu znowu przyjść do przykładu geotermii toruńskiej, gdzie według mojej wiedzy energia cieplna wyprodukowana w geotermii toruńskiej jest tańsza od energii produkowanej z węgla kamiennego czy też z innego nośnika, tradycyjnego nośnika energii. A tutaj przypominam, 2,5 razy droższa od energii tradycyjnej, czyli wiatrową wspieramy w sposób jakiś niezwykle dziwny, gdzie nie jest wspierany tu biznes narodowy, gdzie się niszczy układ krajobrazowy, gdzie ingeruje się bardzo mocno w układy przyrodnicze, gdzie bardzo mocno zakłóca się normalne życie mieszkańców, a równocześnie blokuje się układy geotermalne i geotermia toruńska jest tu typowym przykładem. Przecież ten wielki sukces jest wielkim sukcesem wszystkich z Państwa, bo wszyscy Państwo jeszcze wsparli tą inicjatywę wtedy, kiedy Ministerstwo Środowiska, czy też patrzmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zerwał umowę na finansowanie tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia, które okazuje się i w tej chwili ministerstwo jest mówi, że to jest jeden z największych sukcesów geotermalnych na świecie. Szanowni Państwo, i jeszcze jest jeden element, który jest niezwykle istotny i przejdę już później do tego podsumowania. A mianowicie to, że jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za czasów rządu, Komisja Europejska powiedziała tak, że rok bazowy 2005 będzie, prawda, tutaj, ale wtedy jeszcze nie było tej pakietu klimatycznego, to się przymierzali do tego, ale równocześnie powiedziała, że tak, zaczniemy w tym wewnętrznym systemu handlu emisjami, Polska dostała 208,4 miliony ton, mimo że proponowała i zwracała się do komisji z prośbą, aby roczny limit emisji w dziale tych, w tych sześciu działach produkcji wynosił i przedstawił odpowiednie dokumenty ku temu, że Polsce jest potrzebne 284 miliony ton rocznie. Komisja to odrzuciła, Prawo i Sprawiedliwość podało do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i ten wyrok już zapadł. Niestety zapadł za czasów Platformy Obywatelskiej. Komisja przegrała w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Ale rząd zrezygnował z wygranego wyroku i stwierdził, że chce jakby układać się z komisją i że będzie się zgadzał na to, aby ten limit emisji był na poziomie 208 milionów ton. Szanowni Państwo, czyli pakiet klimatyczno-energetyczny to jest totalna, ja bym powiedział, no, porażka z punktu widzenia osiągnięć, jakie Polska dokonała w ramach konwencji klimatycznej. Te osiągnięcia przeszły na wspólny jakby majątek całej Unii Europejskiej, a równocześnie Komisja zaczęła sterować przydziałem limitów emisji. I tutaj jest po tym wystąpieniu pana premiera powstał pewien spór. Dlaczego? Prawo i Sprawiedliwość od momentu, kiedy pan premier Tusk wprowadził w życie pakiet klimatyczno-energetyczny, zaczęła uświadamiać pana premiera i rząd cały, że sytuacja jest niezwykle niebezpieczna. Że sytuacja ta, którą wynegocjował pan premier samym pakietem klimatyczno-energetycznym, jest niezwykle szkodliwa dla polskiej gospodarki, gdyż z jednej strony, jak powiedziałem, zlikwidowaliśmy teoretycznie tą możliwość negocjacji, uzyskania korzyści z osiągnięć wynikających z protokołu z Kioto, a z drugiej strony tym sterowaniem limitami emisji przez komisję zaczynamy blokować własne zasoby energetyczne. Polska przestaje być konkurencyjna w zakresie produkcji to właśnie takich energii elektrycznej, ciepła, szkła, papieru, stali i cementu. Nasze produkty stają się droższe. W związku z tym nas się zmusza równocześnie do tego, ponieważ mamy wysokoemisyjny węgiel, relatywnie wysokoemisyjny węgiel, żeby zmienić technologię i żeby zacząć przystosowywać się do tego, żeby zacząć używać inne źródła energii, a więc między innymi gaz, między innymi energię jądrową, prawda, żeby zacząć nas uzależniać od obcych dostaw energii. To jest... Do czego to doprowadzi? Z jednej strony, o ile chcemy wykorzystać własne zasoby energetyczne i zabezpieczyć własne bezpieczeństwo energetyczne, nasze produkty stają się droższe. Za to każdy z nas płaci bezpośrednio z własnej kieszeni. Stajemy się mniej konkurencyjni w układach Unii Europejskiej i międzynarodowych. Równocześnie mniej konkurencyjni, to w takim razie kto inny gdzie indziej inwestuje? Wzrasta bezrobocie. Czyli, mówiąc bardzo króciutko, wynegocjowany pakiet klimatyczno-energetyczny przez pana premiera Tuska to blokada własnych zasobów energetycznych, to uzależnianie się od obcych dostaw, to uzależnianie się od obcych technologii, to wzrost bezrobocia, to ucieczka kapitału z naszego państwa. No i to się okazało już faktem. W tej chwili pakiet klimatyczno-energetyczny jest wprowadzany w życie i równocześnie poddawany renegocjacjom albo też negocjacjom sprytnym przez Komisję Europejską. I co Komisja Europejska jakby mimo to, że podpisała pewne dokumenty, jednak dalej jakby negocjuje, czyli zmienia to, a mianowicie mówi tak, w takim razie żeście dostali przydział redukcji, przydział emisji, ale my w takim razie zastosujemy taki myk, jak tutaj ojciec powiedział w telewizji, że damy wam część za darmo. Do tej pory nikt nie mówił, czy za darmo, czy nie za darmo, a się okazuje, że komisja proponowała coś za darmo. O ile komisja proponuje coś za darmo, to na tyle należy się natychmiast pytać, ile to będzie kosztowało. Na czym polega cała sprawa? Na tym polega cała sprawa, że komisja twierdzi, że trzeba puścić wszystkie przyznany limit emisji na wolny rynek, nazwijmy to obrót, a część dostaje się za darmo, ale jak się dostaje za darmo, to inne trzeba sobie dokupić. I równocześnie to, co się dostaje za darmo, to jest na bazie tak zwanych benchmarków. Czyli na bazie tego, że wylicza się, ile uzyska się, albo ile trzeba zabezpieczyć emisji, o ile chcemy produkować jakąś jednostkę produktu według najnowszych technologii, 10 najnowszych technologii zastosowanych w Europie. No i znowu tu jesteśmy bici, dlatego że o ile 10 najnowszych technologii w zakresie na przykład energii elektrycznej oparte jest o niskoemisyjny gaz, to my, żeby wyprodukować jednostkę produktu, musimy mieć większy limit emisji. Skoro nie mamy tego dużego limitu emisji, to musimy go dokupić. Od kogo dokupić? Od tych państw, które mają nadwyżkę. A kto ma nadwyżkę? Te państwa, którym komisja dała więcej, a które nie spełniły warunków protokołu z Kioto. A więc te renegocjacje, jak gdyby dalsze działania Komisji Europejskiej w kierunku tego, aby osiągnąć swój główny sukces. Bo celem pakietu klimatyczno-energetycznego jest jest to, że te państwa Unii Europejskiej, które nie posiadają własnych zasobów energetycznych, chcą zablokować albo inaczej nawet i przejąć te zasoby energetyczne, które ma między innymi Polska, a równocześnie uzależnić Polskę od własnych technologii. Przejąć zasoby, uzależnić od obcych od własnych technologii i zacząć sterować polską gospodarką. Jest to po prostu niszczenie polskiego bezpieczeństwa. No i tutaj, więc benchmarki już omówiłem i ostatnia wiadomość z dnia dzisiejszego, a mianowicie te darmowe przydziały emisji, ponieważ komisja znowu stwierdziła, że nie osiąga tych celów, które chce i jakoś Polska się nie poddaje tym procesom specjalnie, czy też nie można tutaj mocno ingerować. Mówi, w takim razie wstrzymajmy te darmowe przydziały emisji do roku 2015. I z tego, co dzisiaj dowiedziałem, o ile mam dobre informacje, Parlament Europejski przegłosował, że Polska nie dostanie żadnych darmowych emisji, notabene inne państwa również, czyli mamy już zacząć stosować handel emisjami według norm, które zostały nam przydzielone. Jest to bardzo niebezpieczne. I teraz ten spór, który wynika między panem premierem Tuskiem, któremu w końcu udowodniono i nas przemysł mu pokazał, płacze w tej chwili. Mówi, panie premierze, co pan zrobił? To jest tragedia dla polskiego przemysłu. Nie możemy się rozwijać. A więc jak gdyby się zupa rozlała, to pan premier, który mówił w Brukseli, wtedy kiedy adoptował pakiet klimatyczno-energetyczny 14, o ile mnie pamięć nie myli dokładnie, 14 grudnia 2008 roku na konferencji prasowej z Brukseli powiedział: Polska pod moim kierunkiem osiągnęła ogromny sukces. Wynegocjowaliśmy, że Polska, i to jest sukces na skalę rządu Kazimierza Marcinkiewicza, Polska dostanie 60 miliardów euro. Za jakiś czas, kilka tygodni, skorygował to i powiedział nie 60 miliardów euro, a 60 miliardów złotych. No, mała różnica. Euro do złotego, 1:4, no ale powiedzmy, możemy to darować. Ale pan premier jeszcze ciągle wypina pierś do orderów, jak to świetnie wynegocjował. Po kilku miesiącach zmienia zdanie i mówi, wielki sukces, bo nie musimy tyle zapłacić. A gdy się okazuje, że to jest naprawdę ogromna porażka, to pan premier na kongresie Platformy Obywatelskiej zaczyna twierdzić, że to jest wina świętej pamięci prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, bo on powiedział, że ma wątpliwości co do tego, że następują zmiany klimatyczne. No, wątpliwości może mieć każdy i mogę powiedzieć, że no, co najmniej połowę naukowców świata ma wątpliwości, czy rzeczywiście człowiek ma jakikolwiek wpływ, a szczególnie jego działalność gospodarcza na zmiany klimatyczne, bo zmiany klimatyczne następowały bez działalności człowieka. Też były okresy zlodowaceń, zlodowacenia się cofały. Ostatnie zlodowacenie to 14 lat przed urodzeniem Chrystusa, więc było zimno, później było ciepło, to się zmieniało, więc każdy może mieć wątpliwości. Rzeczywiście wielu naukowców ma wątpliwości. Więc pan profesor Lech Kaczyński jako naukowiec mógł mieć różne wątpliwości. Na te tematy rozmawiał z panem prezydentem Klausem, który również miał wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście te zmiany antropogeniczne następują i czy człowiek jest rzeczywiście sprawcą tych niekorzystnych zmian. Więc to było jakby takie wystąpienie, ale niemniej powiedzmy podczas konkluzji stwierdził, że trzeba realizować dalej tą politykę klimatyczną, wytyczoną przez konwencję klimatyczną i protokół z Kioto, że trzeba zachować rok bazowy 1988, że trzeba włączyć lasy do handlu emisjami, że lasy są ważnym elementem odnośnie pochłaniania, prawda? I równocześnie, później żeśmy stracili władzę i pan premier Tusk miast doprowadzi do rozliczenia protokołu z Kioto, poddał się Komisji Europejskiej, tego rozliczenia nie dokonał. I równocześnie w tej chwili zaczyna twierdzić, że to nie moja wina, to wina pana prezydenta Kaczyńskiego, bo on tak powiedział. Szanowni Państwo, ja równocześnie napisałem książki, ja rozmawiam ze studentami i mówię zawsze tak, że są tacy, którzy uważają, że następują niekorzystne zmiany klimatyczne i człowiek jest sprawcą tego i są naukowcy, którzy twierdzą, że to jest nieprawda. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że wolą polityczną świata albo wolą polityczną 200 państw świata stwierdziliśmy, że wraz z rozwojem gospodarczym mamy mniej emitować do atmosfery i dbać o to, aby regenerować układy przyrodnicze, czyli pochłaniać dwutlenek węgla. Czyli konwencja klimatyczna i protokół z Kioto z punktu widzenia koncepcji rozwoju gospodarczego jest koncepcją słuszną, wartą poparcia, prawda? Szczególnie w tym układzie regeneracji układów przyrodniczych, tym bardziej jest warta poparcia, że Polska powinna za to otrzymać pieniądze. Równocześnie w ramach konwencji klimatycznej, protokół z Kioto, mamy pieniądze na finansowanie terenów wiejskich, na finansowanie ochrony przyrody, na finansowanie regeneracji układów przyrodniczych i tym w tym kierunku również Polska kształci specjalistów i takich specjalistów przecież również kształci Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku polityka ochrony środowiska, na podyplomowych studiach polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze, czy też Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na podyplomowych studiach realizowanych przez dwie uczelnie, Szkołę Główną Handlową, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. A więc coś takiego działa. Natomiast tutaj, już powracając do tej wypowiedzi pana premiera, muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany, gdyż to jest swego rodzaju dziecinada. Pan premier, gdy mu powiedzą do ucha, że osiągnął sukces, wypina pierś głęboko przed siebie, prawda, i mówi, proszę o ordery, prawda, nie wiedząc, co wynegocjował. Natomiast gdy się okazuje i dociera do niego wiadomość, że to jest porażka, to wtedy natychmiast szuka winy gdzieś u kogoś, który coś powiedział kilka lat temu, który powiedział zresztą słusznie, a co nie ma nic wspólnego z wynegocjonowanym pakietem klimatyczno-energetycznym. Za pakiet klimatyczno-energetyczny odpowiedzialność ponosi całkowitą. Ekipa rządząca, pan premier Tusk, zresztą, tak jak już powiedziałem, bardzo chwalił się swoimi sukcesami. I ten behawior, ja bym powiedział, pana premiera jest charakterystyczny obecnie. Ja mówię, przypomnę może ostatnio tą sytuację, kiedy Komisja Europejska powiedziała, że źle wydane zostały pieniądze na rolnictwo i trzeba je zwrócić. To pierwsze słowo pana premiera od razu powiedział, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Gdy się okazało, że to jest totalna bzdura i to jest nieprawda, prawda, są na to dokumenty, to przestał mówić i uśmiechnięty dalej prowadzi politykę zadowolonego dziecka. Prawda? Przypomnę jeszcze jedną skandaliczną rzecz, a to jest rzeczywiście wielki skandal, jakby wygląda budowa dróg w Polsce, budowa dróg autostrad i dróg ekspresowych. Gdy się okazało, że wygląda to w sposób, ja bym powiedział, dość nieracjonalny, a mianowicie zaczęły powstawać ekrany, które chronią zboża, piaski, domy i niedomy, wszystko gdzie jest, prawda? To pan premier powiedział, że to jest wina, a koszty są rzeczywiście wielkie, budowy autostrad w Polsce i dróg ekspresowych, to powiedział, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, bo zostało wydane rozporządzenie odnośnie hałasu, odnośnie norm hałasu. Rzeczywiście takie rozporządzenie zostało zaktualizowane, te normy były już przyjęte wcześniej, ale te normy były przyjęte ze względu na zdrowie człowieka i chcę powiedzieć również, że te normy są zdecydowanie ostrzejsze, na przykład w Niemczech, gdzie pan premier tak wielką wagę przywiązuje do tego państwa, prawda? A tamte autostrady wyglądają inaczej. W związku z tym zadałem również i pytanie panu premierowi, list otwarty. Jak to się dzieje, że w Polsce przez 6 lat buduje się autostrady, gdzie te ekrany pochłaniają dużo pieniędzy i przez 6 lat pan premier o tym nie wiedział. Nie wiedział, budował te ekrany, a równocześnie był zachwycony gospodarką niemiecką. To w jaki sposób Niemcy, mając ostrzejsze normy, budują autostrady i te autostrady wyglądają bardziej przyjaźnie. Kończąc już to moje wprowadzenie odnośnie pakietu klimatyczno-energetycznego, wysłałem panu premierowi list otwarty. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do debaty w Sejmie. To było ciche i przemilczane przez środki społecznego przekazu. Pan premier jako poseł również dostał stenogram z tego posiedzenia, gdzie był obecny, czyli z marca 2007 roku, gdzie był obecny pan prezydent Lech Kaczyński. I tam można wszystko wyczytać. Więc dlaczego pan premier nie czyta? Więc w związku z tym mnie się wydaje, że albo nie wie, co wynegocjował, albo nie rozumie, co wynegocjował i równocześnie albo działa na szkodę państwa. Również chciałem powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość od gruncie czy 6 lat mówi, że to, co jest wynegocjowane, jest złe. Prawo i Sprawiedliwość podaje, że trzeba to renegocjować. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że tam, gdzie jest interes Polski, tam nie ma opozycji. Pan premier to ignorował i koalicja rządząca całkowicie ignorowała. I wtedy, gdy się okazało, że sytuacja jest rzeczywiście niedobra, że naprawdę grozi to ogromnym zahamowaniem rozwoju gospodarczego Polski i to mu pokazał przemysł, no to zmienił natychmiast zdanie, powiedział, no to wszystko odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. I znowu jest jakby zadowolony. Szanowni Państwo, pakiet klimatyczno-energetyczny to rzeczywiście śmierć dla polskiej gospodarki. Pakiet klimatyczno-energetyczny to uzależnianie nas od obcych technologii, obcych źródeł energii. Pakiet klimatyczno-energetyczny to wzrost bezrobocia. Pakiet klimatyczno-energetyczny to obniżenie konkurencyjności polskich produktów. Naprawdę jest to śmieć dla polskiej gospodarki. Trzeba to renegocjować, trzeba jasno powiedzieć, że tutaj musimy doprowadzić do jeszcze raz przebadania wszystkich rzeczy zgodnie z prawdą i również zgodnie z osiągnięciami z protokołu z Kioto. W tym roku w Polsce będzie organizowany kolejny szczyt, zresztą tutaj w Radiu Maryja prawie rok temu mówiłem i proponowałem, żeby Polska skorzystała z tej szansy i rzeczywiście będzie ten szczyt klimatyczny na przełomie listopada i grudnia organizowany w Warszawie i mam nadzieję, że tutaj już rząd chyba dostrzeże to, że z jednej strony pakiet klimatyczny, energetyczny nie ma nic wspólnego z konwencją klimatyczną, z protokołem z Kioto, mimo że się odwołuje do tej konwencji, ale równocześnie dostrzeże to, że trzeba zacząć działać w interesie Polski. Mam nadzieję i będę w tej sprawie monitorował, żeby z jednej strony rozliczyć naszą osiągnięcia, czy też nieosiągnięcia 14. konferencji stron konwencji klimatycznej z roku 2008, aby ukazać rzeczywiście, co się stało, dlaczego Polska nie przystąpiła do renegocjacji, zgodziła się na to, a zapłaciła wtedy około 90 milionów złotych tylko po to, żeby organizować dobrze i rzeczywiście dobrze Poznań to zorganizował w sensie logistycznym, ale nie po to się organizuje konwencję, żeby mówiono o nas, że dobrze stawiamy kawę i ładnie organizujemy przejazdy autobusem. Przecież cel jest zupełnie inny. Myślę, że tu w Warszawie, a będzie w Warszawie podobno ta konwencja organizowana, czyli na pewno tak, taką informację dostałem i będzie organizowana na stadionie nowym tym, który narodowym. Myślę, że to jest nie po to organizowane, żeby wspomóc stadion narodowy tymi pieniędzmi, a koszt ma być podobno ponad 100 milionów złotych, tylko po to, żeby Polska rzeczywiście osiągnęła korzyści i gospodarcze, i polityczne. Przecież naprawdę jesteśmy krajem sukcesu w tym zakresie, a pod rządami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego stajemy się nędzarzami i pośmiewiskiem Europy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Na temat pakietu klimatycznego zapraszam Państwa do rozmów, do zadawania także pytań, jeżeli Państwo takowe mają. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 lub 66 dla słuchaczy z zagranicy, telefony w naszej rodzinie. One są bezpłatne dla użytkowników w sieci w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200.
Wystarczy się nie bać, to od nas zależy, jak życie nam mija. Ścieżka to nie czas, nie wagi. Kto rzucą, to inni, im braknie odwagi. Ty w rękach swój los masz i przebieg spraw swoich. Pozwolisz, że będę wydawać ci moich. To takie istotne, by razem przeżywać. Już chodźmy, kochanie, czas szczyty zdobywać.
Za 20 minut 11. Słuchamy Radia Maryja. W naszym studiu pan profesor Jan Szyszko. Proszę bardzo, halo.
Ja do rozmów, można?
Prosimy, jest pani na antenie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Gdyni. Witam ojca redaktora i pana profesora. Panie profesorze, ja wiem, że pan wielokrotnie pisał na temat tego pakietu klimatycznego i mówił tyle razy, ale Tusk będzie w dalszym ciągu mieszał w głowie. Może wydaje mi się, że chyba nie ma innego sposobu. Ma pan taką łatwość wymowy i jasnego wykładania nawet skomplikowanych spraw, jak zorganizowanie jakiejś dość dużej konferencji prasowej, gdzie w taki skondensowany sposób wyjaśni pan dziennikarzom i może wtedy to po prostu do większej ilości osób jakoś dotrze. To taka jest moja propozycja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie pani za tą propozycję. No, chcę powiedzieć, że rzeczywiście doprowadziliśmy do debaty w Sejmie, gdzie to było prawie rok temu, gdzie pokazaliśmy całe niebezpieczeństwo pakietu klimatyczno-energetycznego. Wtedy pan premier się zdenerwował i zaczął zadawać mi pytania, czyli ale na te pytania pani marszałek Sejmu nie pozwoliła mi odpowiedzieć i odebrała mi głos po jednej minucie. Natomiast efektem tego, skutkiem tego było to, że pan premier dostał list otwarty. Ten list otwarty znajduje się na stronach, ten list otwarty został dostarczony każdemu z dziennikarzy i również każdemu z posłów. Czyli wszyscy dziennikarze i wszystkie środki, które były dostępne nam, zostały o tym zawiadomione i wszyscy posłowie również dostali przekaz tego listu otwartego. Również, ponieważ pan premier obarczał pana prezydenta Kaczyńskiego, że to jest jego wina, czyli zaczął obarczać tym, to również dotarliśmy do stenogramu posiedzenia z marca 2007 roku i ten stenogram również został rozesłany do wszystkich środków społecznego przekazu i do wszystkich panów posłów. Natomiast muszę powiedzieć, że tu jest sytuacja dość dziwna, dlatego że posłowie układu rządzącego w gruncie rzeczy mają chyba kłopoty z czytaniem. Ich to nie interesuje. Oni mają najbardziej proste przesłanie, gdy powiedzą, tak, to winien PiS, to w związku z tym po co mamy czytać, po co mamy to oglądać. A więc te wszystkie dokumenty są dostępne. Są one dostępne równocześnie na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski pod tym adresem www. www.ekorozwój.pl i tam możecie Państwo również to przeczytać. Ale ma Pani rację, my organizujemy konferencję prasową, ale no cóż możemy zrobić, skoro to nie przekłada się na informowanie społeczeństwa i tu jedynie w ośrodku toruńskim, w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, możemy mówić, z nami nikt nie dyskutuje, nie podejmuje polemiki, ale równocześnie puszczane są hasła tego proste, które przemawiają, które są kolportowane w środkach społecznego przekazu, a mianowicie to, że jest winien pan prezydent Kaczyński, to, że winny jest minister, bo wydał rozporządzenie odnośnie hałasu, to, że Prawo i Sprawiedliwość no coś zaniedbało i dlatego musi Polska musi zwrócić Komisji Europejskiej pieniądze. Szanowni Państwo, jest to dezinformacja, a równocześnie chciałem tu serdecznie podziękować właśnie Ośrodkowi Toruńskiemu za to, że tutaj możemy mówić i to mówić prawdę, a skoro się nie spotyka to z wielką krytyką i z chęcią polemiki, to znaczy, że ktoś nie chce tej polemiki podejmować. Natomiast reperkusje są duże, przez tego powodu chyba jest już jasne dla każdego. Telewizja Trwam nie dostaje koncesji na multiplex, prawda, bo no tu mówi się prawdę. Tu mówi się w imieniu państwa, tu mówi się w imieniu interesu państwa, tu się broni tego państwa. W związku z tym taki ośrodek musi być zwalczany.
Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy, słuchamy.
Królem Chrysta.
Zawsze i wszędzie. Jest pan na antenie, słuchamy.
Ja się chciałem zapytać tak publicznie, do czego ten rząd PO z panem Donaldem Tuskiem naszą Polskę prowadzi, dokąd oni nas prowadzą, współpracują z PSL-em, z chłopami, którzy tak naprawdę chyba są babami, a jeżeli z nimi coś im nie pójdzie, czyli z PSL-em, no to pewno zawiążą koalicję z ruchem Palikota, gdzie tam już chłopy już po prostu udają baby, bo tam jest tam wśród nich taki. Także co, jak no po prostu takie pytanie. Szczęść Boże.
Dziękuję.
No dziękuję panu za to pytanie. Tutaj poprzednio, chyba nie miesiąc temu byłem w Radiu Maryja i w telewizji Trwam i wtedyśmy dyskutowali, że czy to, co się dzieje, a dzieje się rzeczywiście źle, następuje destabilizacja państwa, państwo powoli ginie, prawda? Czy to jest indolencja, czy też celowa działalność. I wtedy z tej dyskusji wynikało, że większość osób, które dyskutowały, zresztą ja się do tego również przychylam, że to jest celowa destrukcja państwa, a równocześnie ci, co doprowadzają do destrukcji państwa, posługują się indolentami, posługują się i korupcją, i indolencją. A więc tak to mniej więcej wygląda. Wspomniał pan tu o PSL-u. No ja bym chciał powiedzieć może tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe to jest ładna nazwa, ale można powiedzieć, że to Polskie Stronnictwo Ludowe to jest nazwa dosyć długa, a to, co się w tej chwili dzieje, ci, co dowodzą Polskim Stronnictwem Ludowym, to na pewno ci, którym można powiedzieć, że skradli tożsamość tej organizacji. Ta organizacja chyba nie ma nic wspólnego z korzeniami tej nazwy. W tym roku mija 15. rocznica śmierci Henryka Bąka, wicemarszałka Sejmu, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale tego Mikołaja Czykowskiego, i będziemy starali się tutaj również powiedzieć co nieco prawdy o Polskim Stronnictwie Ludowym. Żałuję, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma rzeczywiście wpisane w swoje hasła dobro wsi, z jednej strony nie posługuje się tym dobrem albo nie działa dla dobra tej wsi, działa jakoś dziwnie w imię interesów chyba własnych, a równocześnie posługuje się chyba troszeczkę niesłusznie nazwą, do której chyba kto inny ma prawo.
Proszę, Radio Maryja. Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo?
Tak, słuchamy pana. Kto mówi, skąd i proszę już...
Kłania się Mirek Michniewski z Jasienia, województwo lubuskie. Witam szanownego pana ministra. W tamtym miesiącu nie mogłem się dodzwonić i ojca prowadzącego. Jeszcze raz dobry wieczór. Bardzo ładnie pan to wyartykułował wszystko. Zgadzam się z tym wszystkim, ale myślę sobie, że jeżeli chodzi o pana premiera i cały ten jego gabinet, to oni wcale nie są zdezorientowani, o co chodzi. Oni mają swoich analityków i myślę, że dokładnie wiedzą, co robią. Myślę, że nie mają zbytnio dużego jakiegoś manewru, bo zostali wzięci w klincz z lewa i z prawa, i czyli od strony Niemców, od strony Rosji. Cała polityka się rozbiła w świętej pamięci pana prezydenta, którą przejął wschód i tak dalej. I ekspansja, ta hegemonia niemiecka, oni ciągle mają mało i tak idą w tą stronę. Myślę sobie takim swoim prostym rozumem, że dobrze będzie, jak dadzą nam tą telewizję Trwam. Jesteśmy bardzo cierpliwi. Bardzo cierpliwi. Ale trzeba powiedzieć, że strach ma też swoje granice i ta cierpliwość też ma swoje granice. I my prosimy, jako słuchacze, bo ja jeszcze telewizji nie mam, jak wyłączyli tutaj w Lubuskim, i nie będę miał, dopóki nie będzie na multipleksie telewizji Trwam. To po pierwsze sobie tak myślę. A po drugie, mam prawo oglądać to, co chcę. I proszę pana premiera, żeby to było załatwione. Dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję ślicznie za tą wypowiedź, ale pan w pewnym sensie jakby usprawiedliwia ten rząd, gdyż pan mówi, że oni nie mają wyjścia. Zostali wzięci w kleszcze z lewa i z prawa i w związku z tym nie mają wyjścia. To znaczy, że o ile tak jest, to znaczy mają tego świadomość, a skoro mają świadomość, to bardzo źle, że dalej prowadzą tą politykę, a nie podają się w gruncie rzeczy do dymisji. No bo skoro by działali w imię interesy państwa i skoro popełnili błędy i nie mają możliwości wyjścia, no to interes państwa wymaga tego, aby rzeczywiście powiedzieć: przegraliśmy, źle prowadziliśmy państwo, stało się źle, w związku z tym rezygnujemy, jest nam niezwykle przykro. Ale jak pan widzi, raczej jest odwrotna strona i wypowiedź pana premiera na ostatnim kongresie Platformy Obywatelskiej, no to raczej wielka buta i zadowolenie z siebie, a nie przyznawanie się do jakichkolwiek porażek. A więc myślę, że tutaj rząd ten celowo jakby działa w kierunku tego, żeby dokończyć swoją misję, a więc destabilizować państwo polskie bardzo mocno, a to, co pan powiedział odnośnie telewizji Trwam, jest wyraźnie chyba i tego dowodem, a mianowicie ta strona rządząca boi się dać koncesję, boi się, aby był łatwy dostęp do informacji, aby każdy z nas mógł sobie otworzyć telewizor i posłuchać, co się mówi. Przecież wolność słowa powinna polegać na tym, że powinna być dysputa i dyskusja na temat również spraw niezwykle ważnych. Dlaczego więc w związku z tym nie prowadzi się takiej otwartej dyskusji i chociażby krytyki ze strony środków społecznego przekazu odnośnie pakietu klimatyczno-energetycznego, tylko się rzuca hasła, że winien jest pan prezydent Kaczyński. Dlaczego się nie prowadzi ostrej dyskusji odnośnie genetycznie modyfikowanych organizmów? Przecież to jest kolejna potworna porażka obecnego układu rządzącego. Dlaczego się nie mówi rzeczywiście otwartym tekstem odnośnie spraw związanych chociażby z infrastrukturą i zaprzepaszczonymi szansami? Dlaczego to się jakby ukrywa? No ostatnio, następnie sprawa jest bardzo, ja mam taka bulwersująca, chociaż stosunkowo mała, to jest sprzedaż polskich kolei linowych, prawda, firmie, która w gruncie rzeczy teoretycznie polskiej, ale jej udziały są minimalne.
I kolejny telefon od państwa, bardzo proszę, halo?
Teoretycznie polskiej.
Halo? Ktoś chyba nie miał odwagi, proszę. Słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo.
Można?
Tak,
halo?
Słuchamy.
Można?
Tak, słuchamy.
Bardzo witam serdecznie ojca Dariusza, redaktora, i pana ministra Szyszkę, którego sobie bardzo, bardzo cenię za jego patriotyzm, mądrość, dbanie o polskie lasy. Ale panie ministrze, no nie chciałbym tu wkładać kij w szprychy, jak to się mówi, ale pan prezydent dla mnie nie był to osoba, która bym go jakimś szacunkiem, że on się przyczynił dla Polski dobrze. Krótki przykład. Jurata 2008 rok i te spotkanie słynne w Juracie w marcu 2008 roku. Słynne całusy, suto zastawiony stół, Lećmy dalej, polityka zagraniczna, na przykład silny ukłon w kierunku Ukrainy, gdzie tam się banderowców strasznie się gloryfikowało. Nie był sprawiedliwy w sprawie parytetów, proszę panie ministrze, co chodzi o życie, aborcję, to był dla mnie taki dwuznaczny. No ja nie chcę tu naprawdę składać kij w szprychy. I z tym pakietem klimatycznym też on był dwuznaczny. Nie był stanowczy, bo tak przycisnął Tuska, no ukłaniał, może on tam był pod jakimś tam, no nie chcę. I on nie przyczynił się dla Polski dobrze. A co chodzi o politykę zagraniczną, to już całkowicie. To już nie będę nawet wymieniał Kosowa, gdzie tam można było rozebrać. A w Gruzji nie, on był taki, jedni mogli, a drudzy nic nie mogli. On był dla mnie, nie był sprawiedliwy. To musimy sobie powiedzieć słusznie. I my musimy wyrobić sobie teraz takich polityków, którzy będą dbali o nasz interes. Tak jak pan, panie ministrze, bo do tej pory to myśmy nie mieli partii, nie mamy partii takiej propolskiej, bo tu to wiadomo, to interesy niemieckie. On dba o interesy niemieckie, on tylko udaje, że on polskie interesy dba. On to dla niego Polska, dla niego się nie liczy. Ja tu na Opolszczyźnie mieszkam, to dobrze wiem, co tu mówią. A my do tej pory, mimo PiS-owi, ja też za bardzo nie wierzę. No, prezydent nie dbał o nasze interesy. To trzeba sobie powiedzieć czysto i klarownie. Ale jakbyśmy mieli prezydenta, który by dbał, bo jak można było oddać władzę, panie ministrze? To jest coś niebywałego. Czyżby oni nie wiedzieli, kim Tusk jest i komu oddają władzę? No to jest kpina z narodu. To jest kpina, dlatego mamy dzisiaj to, co mamy. Ja bardzo dziękuję i życzę panu ministrowi dużo zdrowia i oby działał tak dobrze, jak działa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tak, no troszeczkę przykro mi tego słuchać, bo to, co się układa w stosunku do pewnych osób, no są to swego rodzaju obiegowe informacje, które no, powtarzane są przez te środki, nam powiedział, społecznego przekazu, mętnego nurtu. Ostatnio ukazała się monografia o prezydencie Lechu Kaczyńskim i rzeczywiście warto by zapoznać się z tą monografią i przeczytać. Ja mówię, wie pan, ja również, mi się wydaje, podczas swojej działalności naukowej i politycznej też mi się udało popełnić jakieś tam błędy, czy też nie błędy, czy też było to inaczej oceniane. I raczej tutaj bym wolał, żeby to oceniła historia, rzeczywiście poddane było to na bazie tych publikacji, które się w tej chwili ukazują, na bazie układów tych źródłowych. Tutaj oddanie władzy oczywiście jest układ dyskusyjny, prawda, bardzo mocno, natomiast również rozmawiałem tu z panami profesorami na temat tego, jakby wyglądała w tej chwili sytuacja Polski, gdybyśmy tą władzę starali się trzymać. Przypuszczam, że gdybyśmy ją starali się trzymać jeszcze dalej, no to ten ogromny nacisk propagandowy na Prawo i Sprawiedliwość by spowodował prawdopodobnie to, że w następnej tej okresie wyborów, czyli po dwóch latach następnych, być może Prawo i Sprawiedliwość przy tym ogromnym, niesłusznym ataku, w wielu wypadkach naprawdę mocno krzywdzących, doprowadziłoby do tego, żebyśmy się mogli nawet i nie dostać do parlamentu, a w tej chwili Platforma Obywatelska mogłaby posiadać pełnię władzy jako sama rządząca partia. Oczywiście to jest swego rodzaju gdybania. Prawdą jest, że w tej chwili sytuacja jest rzeczywiście niebezpieczna dla państwa. Mnie się wydaje, zawsze byłem związany najpierw z Porozumieniem Centrum, a Porozumienie Centrum to jest w gruncie rzeczy założyciel Prawa i Sprawiedliwości, żeby prowadzić tą politykę jasną, przejrzystą, dobrze informującą i zawsze w interesie państwa. I również byłoby mi niezwykle miło, gdyby się udało stworzyć coś takiego, żeby niektóre rzeczy, które są dobre dla państwa, były obowiązujące dla wszystkich ugrupowań politycznych, a nie tylko dla wybranych ugrupowań politycznych. I zauważcie państwo, pan wspomniał o lasach, no przecież lasy teoretycznie, gdy się popatrzy, są tym elementem, który nie powinien ulegać prywatyzacji i każda z partii ma to wpisane. Ale tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie broniło tej formy organizacji lasów państwowych. Natomiast Platforma Obywatelska, mimo że ma hasła nie prywatyzować lasów, no to postanowiła je włączyć do sektora finansów publicznych i dzięki państwu udało się to obronić. Za to serdecznie jeszcze raz dziękuję. Brońmy, organizujmy krytykujmy się, wewnątrz. To jest oczywiście nasze prawo, jest to prawo demokracji, ale równocześnie starajmy się działać dla dobra państwa. Dziękuję panu za tą wypowiedź. Myślę, że wiele spraw powinno się również wyjaśnić, ale do tego służą materiały źródłowe. Zachęcam do przeczytania tej monografii o Lechu Kaczyńskim.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i witam pana profesora. Panie profesorze, odnośnie tej wypowiedzi przed chwilą, no po tych 2 latach, no nie wiem, czy za następne 2 lata byśmy stracili tę władzę. No mieliśmy i Sejm, i większość w Sejmie, mieliśmy swojego prezydenta, swoje media, także przy dobrym rządzeniu dalszym przez następne 2 lata, przy mądrym rządzeniu, no to uważam, że tej władzy byśmy nie stracili. A odnośnie tej sytuacji, o której rozmawiamy dzisiaj, słuchając mediów publicznych na temat tego pakietu, bo ja tak słucham, obserwuję, no to taki wniosek słuchacza. Prezydent Kaczyński zawinił, pan Jarosław Kaczyński stwierdził, że tutaj Tusk, Platforma zgania na nieżyjącego już Lecha Kaczyńskiego. Taki był argument Jarosława Kaczyńskiego, taka była wypowiedź, która została powtarzana wielokrotnie w mediach publicznych. No i druga sprawa, Platforma, jeżeli chodzi o argumenty PiS-u, no nie przybijają się. Moim zdaniem nasza opozycja jest taka jak gdyby salonowa, ugrzeczniona. Listy otwarte, dyskusja w Sejmie. W Sejmie pani Kopacz nie daje głosu, zabiera głos. To się wszystko rozmywa. Nie jest to jakieś zdecydowane, nie jest energiczne. A druga strona, no, atakuje. Ma media, my nie robimy nic, żeby w te media publiczne, gdzie jest duża słuchalność, oglądalność, wejść. Raczej nic nie robimy, nie awanturujemy się o to. Dadzą nas, wpuszczą nas, no to tam coś powiemy, ile nam pozwolą, a przeciwna strona, no, do wiwatu ma tą możliwość i czas i tak dalej. Także, no tu należy moim zdaniem może formą opozycji jakoś, bo to nic nie daje, no to taka spolegliwa ta nasza opozycja. Na przykład w tym konkretnym przypadku, no nie wiem, tu był głos, tu pani dzwoniła, żeby konferencję prasową. Oczywiście, należałoby jak nie jedną, to 2 lub 3 pod rząd, wyjaśniającą ten temat, tak jak pan profesor dzisiaj tutaj w radiu wspominał, jakie to fakty są i to nagłośnić. Mówię, nie jeden raz, bo to będzie za mało, może nie wszyscy będą to słuchali, ale ze 2-3 konferencje by się przydało. No i zastanowić się nad metodą opozycyjności, no bo to takie delikatne, takie łagodne nasze wypowiedzi kulturalne, no, doprowadzają do tego, co jest, bez efektu. No. I nie wiem, czy nie zastanowić się nad tym jeszcze, bo działanie Tuska tego typu, niszczące kraj, to już nie pierwszy przypadek. No, w wypowiedziach może i publicznych, w mediach publicznych, no, stawiać znak zapytania, czy to nie jest przypadkiem celowe działanie, choć moim zdaniem to jest celowe, niszczące. Także to moim zdaniem należało takie sformułowanie, takie spostrzeżenie, takie zapytanie stawiać publicznie, w mediach publicznych. No ja bym miał to tyle na razie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Tak. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. No, chciałem powiedzieć, że no, w końcu było ten, jednak mieliśmy ten rząd jakby mniejszościowy, a jednak demokracja czy też głosy się liczą i taki rząd, który nie może przeforsować czegokolwiek w Sejmie, jest, no, troszeczkę, ja bym powiedział, skazany na zagładę. No oczywiście można tu również i dyskutować. Odnośnie mediów. No szanowni państwo, mnie się wydaje, że to, co mówię, to jest i zdecydowane i tutaj biorę siebie jako przykład, ale przecież ja mam zakaz. Mnie nigdy nie wzięto na żywo już od 6 lat prawie do takich środków społecznego przekazu, jak chociażby TVN, prawda, jak Polsat, jak no, również Polska Telewizja, TVP1. No ile tam gdzieś się nieraz udało mi się przebić, to jest bardzo rzadko, mimo że sprawy są niezwykle, niezwykle ważne. Tak jak już powiedziałem, polska wieś, genetycznie modyfikowane organizmy, lasy żeśmy obronili. Szanowni Państwo, przy to się, mimo że było takie poruszenie w całym społeczeństwie, ja nigdy na żywo nie mogłem wystąpić w tych środkach, no nazwijmy to, społecznego przekazu. To jest jakby zamknięte dla mnie miejsce. Dlaczego? No dlatego, że prawdopodobnie no, ktoś się boi, żeby mówić rzeczywiście prawdę. Tutaj, co my stosujemy w tej chwili? Czyli w gruncie rzeczy jesteśmy tutaj troszeczkę skazani na no, ten niebyt, jakby ci przebijamy się oczywiście. Jakby pan zobaczył, wszedł na stronę internetową, mniej więcej codziennie Prawo i Sprawiedliwość organizuje konferencję prasową. Te konferencje prasowe są nagrywane, no ale gdzie się ukazają tylko ewentualnie no jakieś informacje i to rzeczywiście za to serdecznie dziękuję, no w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Gdzie indziej się to po prostu nie pokazuje, mimo że sprawy są niezwykle, niezwykle istotne. Prawda, co my robimy? No po prostu jeździmy po Polsce i spotykamy się z ludźmi. Jest to podobne troszeczkę do tego, co zrobił Orban na Węgrzech. Spotykamy się w terenie. W tej chwili jeżdżą no, nasi czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości po Polsce, ale ja w tym roku również ponad 30, prawie chyba 40 razy spotykałem się w terenie, 40 razy wyjazdy. Wszędzie tam, gdzie mnie Państwo zapraszacie, staram się przyjechać, staram się spotkać i staram się mówić. To samo się dzieje. Prezes Jarosław Kaczyński jeździ bardzo mocno, czołowi właśnie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jedziemy po terenie, spotykamy się z ludźmi, staramy się, no powiedzmy, jakby odczarować tą rzeczywistość, która jest, a mianowicie ta dezinformacja. No przecież, szanowni Państwo, gdyby nie telewizja Trwam, nie Radio Maryja i nasz dziennik, to z czego bym słynął? No z tego, co jest utartą jakby taką obiegową opinią, że gdzieś tam przesunąłem autostradę spod swojego okna, gdzieś tam dalej, prawda? No to takie coś obiegowe jest. No jest to naprawdę coś obrzydliwego, dlatego, że w ogóle generalnie polityka rządu była taka i to było uzgodnione na szczeblu politycznym, że obwodnice mają wyjść z miasta. To było to. A nie obwodnice mają wchodzić do miasta. No to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Chyba Warszawa jest jedyną metropolią na świecie, która wprowadza ruch okrężny do miasta, prawda, no, który ma omijać całą Polskę. Natomiast no, TVN, prawda, zrobił ostrą akcję. W gazecie ukazały się kropki wielkości paru kilometrów, które pokazywały, gdzie ja mieszkam, a gdzie jest obwodnica i ta kropka zachodniła do obwodnicy. No każdy jakby wiedział, że ja sobie przesunąłem obwodnicę. Pozdrawiam tu serdecznie mieszkańców Wesołej równocześnie i mówię, że cały czas staramy się walczyć o interes tego miasta również, prawda, żeby no, nie niszczyć tego układu przyrodniczego. Co odnośnie rozpudy? No odnośnie rozpudy bym słynął z tego, że powiedzmy sobie, chciałem rozdeptać, czy też rozwałować, czy rozjechać ciągnikami rozpudę. Prowadzimy całą sprawę dalej. Było specjalne spotkanie. No przecież tu jest typowy skandal odnośnie rozpudy, a mianowicie no, obwodnicę nie poprowadzono. Prowadzi się inną drogą, drogą, która zniszczy układy przyrodnicze całkowicie, ale równocześnie tam, gdzie występowały gatunki, gdyż wstrzymano budowę obwodnicy ze względu na występujące gatunki, tam te gatunki już zniknęły. Człowieka usunięto stamtąd, przestał gospodarzyć w związku z tym i gatunki związane z jego gospodarką, tak niezwykle cenne z punktu widzenia Unii Europejskiej, również zniknęły, a więc totalna porażka. Lotnisko w Świdniku, no przecież też wielki sukces obecnego rządu, powiedziano, zmieniono lokalizację lotniska pod Lublinem, prawda, po to, żeby schronić susła. Wycięto 140 hektarów lasu i susła już prawie nie ma, prawda. Zaczyna się reintrodukcja, jego ratowanie populacji. Oczywiście populacja jest skazana na zagładę. Przykład Białowieskiego Parku Narodowego. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Hajnówki. Serdecznie pozdrawiam tutaj księży, księdza Iszeszko i księdza Duszkiewicza, którzy bardzo mocno włączyli się w akcję. No jest jakiś nonsens. Gnije według informacji ponad 2 milionów metrów dobrego drewna, a mieszkańcy muszą sprowadzić węgiel, żeby palić w okolicach Białowieży. Rozwój rolnictwa mocny, ten intensywny wielkofarmerskiego. To jest zagłada polskiej bioróżnorodności, zagłada polskiej wsi równocześnie. O tym się nic nie mówi. To są przecież porażki również tego rządu. Pozdrawiam serdecznie ludzi z gór, którzy bronią swoich interesów. I tutaj serdecznie również dziękuję za udział w tej debacie, która się odbyła w Sejmie. A więc powracając do tego, robimy rzeczywiście dużo debat, spotykamy się z ludźmi, zapraszamy do Sejmu, robimy co możemy, konferencje organizujemy, ale niestety jak się nie ma tej woli dobrej, politycznej ze środków, albo inaczej z tych środków, które są określone jako środki mętnego przekazu, no to tak to wygląda, jak wygląda. Ale zgadzam się z panem, że trzeba jeszcze bardziej intensywnie pracować, ale jedyną szansą w tej chwili jest wygrać wybory, a wygrać wybory możemy tylko wtedy, ile dotrzemy do społeczeństwa i będziemy jeździli i równocześnie pokazywali wszystko, jak na talerzu, że jednak staramy się działać dla dobra państwa.
Proszę, Radio Maryja. Halo. Prosimy.
Radio Maryja.
Tak, słuchamy.
Chciałam się dołączyć do rozmów.
Jest pani na antenie, słuchamy panią.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z miasta Łodzi. Witam serdecznie ojca i pana profesora, który jest człowiekiem prawym. I takie mam sugestie. To, co Tusk robi, proszę, panie ministrze, to zakrwawa już nie wiadomo, jak to nazwać. On jest gorszym dyktatorem jak Czałtesku. Wiemy, jak ludzie później się zbuntowali, jak ich męczył. Taki Tusk, on się nikogo nie boi. I to, co ja teraz chcę się spytać pana profesora, że mam kogoś tam za granicą, dość wysokim stanowisku, że z Polski to niszczy wszystko i ma być wyspa handlowa i ma zostać około 2 milionów Polaków, którzy będą białymi murzynami. A to, że wybrali Tuska na drugą kadencję, to temu głupiemu narodowi naprawdę nie lituje ich się. Powiedzieli już, co jest mówiono, proszono i tyle Prawo i Sprawiedliwość mówiła. A naród jest okropny, a tym bardziej narodowość tutaj z Łodzi, to są przecież ludzie komunistyczni. To jest najgorsza łódź komunistyczna i do nich się nie dotrze. Panie profesorze, do tego narodu ciemnego. Ja nie wiem, czy to coś da zrobić z tym głupim narodem, przepraszam, że ja tak mówię, ale już jestem po 70, już coś niejedno przeżyłam. I wiem. I szczęść Boże i życzę dużo zdrowia.
Dziękuję. Szczęść Boże, panie profesorze.
Tutaj ja muszę powiedzieć, że trochę martwi mnie to określenie, które pani użyła, bo ja ciągle uważam, że jednak Polacy są niezwykle mądrym narodem, które potrafi wyciągnąć wnioski ze swoich porażek i potrafi w końcu stanąć po stronie prawdy, po stronie państwa, po stronie jednak patriotyzmu. I czas ku temu chyba biegnie. Natomiast Polacy są jednak dezinformowani bardzo mocno. Jest to ogromny wpływ tej dezinformacji i tu jest chyba celowa działalność, żeby rzeczywiście ten nasz naród, ja uważam jednak wielki, prawda, dezinformować, skłócać go, żeby podejmował decyzje nie na faktach, a na rzeczywiście przekazie fałszywym. I to jest, ja mówię, wielki, wielki problem. I tutaj dlatego za wszelką cenę musimy jednak walczyć, a z drugiej strony ta strona, która myślę, że celowo tym manipuluje, stara się do tego nie dopuścić. Ale co musimy osiągnąć? Musimy za wszelką cenę jednak doprowadzić do tego, żeby to, co zamierzono, mianowicie zamierzono, aby nie dać miejsca na multipleksie, żeby jednak stało się to faktem, żeby jednak Telewizja Trwam otrzymała to miejsce, gdyż rzeczywiście jest to możliwość informacji społeczeństwa. A więc tutaj dziękuję za wypowiedź, natomiast jest to troszeczkę dla mnie taka wypowiedź, ja bym powiedział, bolesna. Oczywiście można mieć różnego rodzaju odczucia, ale ja uważam, że ten polski naród jednak w porównaniu z innymi narodami, to jest jednak dobrym narodem, który wielokrotnie pokazał, że stać go na bardzo dużo. To jest naród, który jednak no, ma tych wybitnych przedstawicieli, którzy no, potrafili zmienić niemalże bieg historii w całej Europie, czy też na całym świecie. I tu przecież Jan Paweł II jest taką postacią. Natomiast żałuję, że to, co on robił, to nie zostało w odpowiedni sposób wykorzystane. Przecież to, co mówił i to, co robił, no to była prosta działalność w kierunku jednak budowania silnego państwa, niezawisłego państwa, dumnego państwa ze swojej historii, ze swoich osiągnięć. Dziękuję bardzo za wypowiedź, natomiast no, starajmy się jednak i bądźmy dumni z siebie, a o ile są pewne nieprawidłowości, no to trzeba je po prostu wyeliminować.
Tu pełna zgoda. Proszę bardzo, halo. Proszę, Radio Maria, halo. Prosimy. Proszę bardzo. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i pana profesora. Mówi Jerzy z Francji. Pozwolę również dołączyć się swoje kilka groszy, że tak się wyrażę, dorzucić. Otóż uważam, panie profesorze, iż ta ekipa rządząca wraz z koalicjantem to są ludzie bardzo krótkowzroczni. To nie są ludzie, którzy mają jakąś wizję narodu, państwa wielkiego, do którego dążą. Bo człowiek wielki to jest ten, który nie patrzy tylko na czubek swego nosa, ale dalej. Człowiek, prezydent czy polityk to jest ten, który bezwzględnie realizuje, dąży do wielkości narodu. A niestety tej ekipie brak. I kiedy się ich obserwuje, to bardzo wyraźnie widać, że to, co ich przyciemnia, to niestety ta krótkowzroczność jednak jest ograniczona chyba raczej do interesu własnego, bo to bardzo wyraźnie widać, bo jeżeli i nie tylko oni, ale no niestety trzeba powiedzieć, że w naszym kraju jest bardzo i to bardzo dużo dziennikarzy, którzy im przyklepują, którzy tak samo dają dowód, że są po prostu tylko w interesach własnych to czynią. To nie są ludzie do prawdziwej polityki. I dlatego wydaje mi się, że i wcale nie zgadzam się z tym, że powiedzmy nie wie pan premier o tym i tak dalej. On bardzo dobrze wie, że nie ma racji. On po prostu nie akceptuje. Tego typu ludzie nie akceptują prawdy i dlatego wymigują się. Jeśli słucha się pana premiera, on ciągle lawiruje i on szuka takich ludzi bojających w obłoku i chce z ludzi przemilcza wiele rzeczy, upiększa i zrobić ludzi z narodu faktycznie ludzi bojających w obłokach, którzy nie wiedzą. I trzeba jednak powiedzieć bardzo wyraźnie, no zarzuca się oczywiście, PiS również miał swoje niedoskonałości. I wydaje mi się, że dla PiSu, a życzę z całego serca tej partii, bo jednak to jest prawdziwie patriotyczna partia, jedna z patriotycznych, jest bardzo wielu, ale raczej mająca więcej, prawda, tej wiedzy politycznej, jeżeli każde inne partie, że kiedy będą u władzy, mam taką nadzieję, że niebawem, rzecz pierwsza i najważniejsza, muszą stworzyć swoje media. To jest absolutnie bezwzględne. To nie można zrobić w ten sposób, że dawi pozwolić wszystkim mówić, co się chce i pozwolić niejako oszukiwać naród. Media nie po to, żeby indoktrynować prawda, naród, żeby prawda, bronić siebie. Nie. Tylko media, które będą chroniły prawda, naród przed kłamstwem. Bo kłamstwo jest niestety za czasów, kiedy PiS rządził, media były bardzo atakujące. I to była w pewnym sensie, no, powiedzmy, niezawiniona wina PiSu. Pozwoliło na to. Powinna być silne media obrony i dająca kontrargumenty i krytykująca tych zuchwałych, prawda, oszczerców. I to jest bardzo ważne w kraju, bo są pewne rzeczy, które dzieją się w polityce i one są niewidoczne i one są skrywane, ale to właśnie one dają znać o sobie po kilku latach i przed tym się przestrzega. I to, co robi właśnie telewizja Trwam, ona przestrzega przed tym, co nadejdzie potem. To jest to, co jest najgorsze. A ci prowadzą politykę właściwie zysku natychmiastowego, bez patrzenia w przyszłość, co czeka dalej. I dlatego muszą być media, PiS również musi mieć swoje bardzo silne media, by jednak znokautować właśnie tych, którzy oszukują i mają niepolskie interesy i intencje. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego życzę.
Dziękuję, panie Jerzy.
No, w wielu sprawach się z panem zgadzam. Rzeczywiście media są niezwykle istotne, ale aby uporządkować sprawę mediów, jednak trzeba przejąć władzę. I tu jest wszystko w rękach państwa. Będą niedługo wybory do Parlamentu Europejskiego, prawda? Będą wybory samorządowe, będą wybory prezydenckie. I tutaj jest wielka rola, wielka szansa, aby rzeczywiście zacząć prowadzić dobrą politykę, również medialną w imię interesu narodu, w imię interesu państwa. Przecież nie możemy dopuścić do tego, żeby państwo zniknęło z mapy jednoczącej się Europy. Przecież nasze założenia były takie, że ma być to Europa silnych państw i Polsce należy się odpowiednie miejsce w tym układzie politycznym. Natomiast nie możemy doprowadzić do tego, do czego się w tej chwili w gruncie rzeczy dąży. Pan to nazwał krótkowzroczną polityką i być może wielu w ten sposób to rozumie, gdyż patrzy tylko i wyłącznie w tym układzie rządzącym ze swojego punktu widzenia na swój koniec nosa. Natomiast boję się, że są ludzie w tej ekipie, którzy patrzą bardzo daleko wzrocznie, ale niestety nie w imię interesów państwa i nie w imię interesu narodu, tylko w imię interesu jakiejś wizji Europy, która, czy też wizji świata, która jest mi zupełnie obca, a mianowicie wizji, która ma polegać na tym, że to miejsce unikatowe w skali świata, które nazywałem Polską, ma zniknąć. I tutaj przeciwko temu trzeba się zdecydowanie bronić. Tak rozumiałem słowa również Jana Pawła II, gdy wchodziliśmy w struktury Unii Europejskiej, że to mamy tą Unię Europejską jakby ratować, a nie doprowadzić do tego, żeby w tej Unii Europejskiej Polska zniknęła. Miałem wtedy wątpliwości, dlaczego po raz kolejny Polska ma ratować coś, co jest troszeczkę, powiedzmy, nadwyrężone chociażby moralnie. No ale cel jest rzeczywiście wielki i myślę, że rzeczywiście w tym kierunku powinniśmy działać. I tutaj wielkie naprawdę uznanie dla Ośrodka Toruńskiego, ale również i wielki apel do państwa, abyśmy nadal organizowali te manifestacje, świetne manifestacje pokazujące, że Polacy mają prawo ku temu, aby mieć własne media, a przynajmniej katolicy mają prawo ku temu, żeby takie media istniały. No i równocześnie dalej zbierać podpisy i te podpisy przesyłać również do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to nie tylko nasza szansa, ale wydaje mi się, jest to również nasz obowiązek. Dziękuję państwu zresztą bardzo za postawę do tej pory.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Poczekać trochę, tak?
Nie, od razu można mówić, kto mówi, proszę powiedzieć.
Bogdan z Poznania.
Prosimy.
Serdecznie witam pana profesora, oczywiście wielebnego ojca przede wszystkim. Chciałbym tylko powiedzieć tak, Boże kochany, jeżeli ja słyszę telefony krytykujące, w których słyszę krytykę działania pana prezydenta Kaczyńskiego, jak ten nasz naród nic nie wie, co się dzieje dookoła i co się działo. I dlaczego ten człowiek musiał zginąć razem z innymi. Nie rozumiem tego. Naprawdę ludzie nie wiedzą, co się dzieje, a na temat życia pana świętej pamięci prezydenta warto zajrzeć do książki pana profesora Cęckiewicza na temat życia całości jego i wtedy się dowiemy, może zrozumiemy kiedyś wreszcie, że Jezus Maria, niech będzie, niech dzieje się co chce. A trzeba patrzeć i widzieć, jak strasznie się Tusk i jego ekipa boją tego, że mógłby dojść do władzy właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, że wtedy rozwiązanie będzie potworne, skończą się raz na zawsze, mam nadzieję. Daj Boże, panie ministrze, nie dajmy się. I nie damy się. Jestem starszy człowiek i dożyję jeszcze tego, że wybierzemy prawdę. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Zgadzam się z panem. Muszę powiedzieć, że oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby się nie dzielić, a wręcz odwrotnie, wyjaśniać wiele spraw, żeby nie posługiwać się takimi obiegowymi informacjami, którymi rozsiewanymi przez, nazwijmy to, środki mętnego nurtu. Natomiast rzeczywiście budujmy prawdę merytorycznie, konsekwentnie. O ile podejmujemy się jakieś działania, to skończmy to działanie. Ta konsekwencja jest niezwykle potrzebna. Ta konsekwencja, która zawsze prowadzi do celu, o ile się konsekwentnie coś realizuje. Tego nam troszeczkę może i brakuje, prawda, tutaj, natomiast jest to nam niezwykle potrzebne. Ja tu wielokrotnie mówiłem w tym środowisku, że i za co serdecznie dziękuję, a co jest najbardziej cenne, konsekwencja. O ile się podejmuje jakąś decyzję, to trzeba doprowadzić do końca i ewentualnie, o ile się nawet poniosło porażkę, no to trzeba odpowiedzieć jasno, dlaczego się to poniosło porażkę. Ale konsekwentnie działanie jest kluczem do sukcesu. Porozumienie między ludźmi to również klucz do sukcesu. Pamiętajmy, że mamy wielki cel. Obronę państwa polskiego, obronę narodu, obronę tej ziemi, obronę tej tożsamości, po to, żeby ten piękny kraj istniał nadal i aby krzewił kulturę w Europie.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić?
Tak, słuchamy.
Proszę ojca, przede wszystkim, nikt jakoś tego, ja już się chciałam dawno dodzwonić, ale jakoś nikt tego nie... Tusk został wybrany na drugą kadencję, bo w perfidny sposób oszukał. Oszukał naród, nie płaćcie abonamentów, nie płaćcie, to budżet musi tych telewizyjno-radio, nie, to budżet tego. I dlatego naiwniaków kupa poszła na niego głosować, a dzisiaj płacą kary, bo nie płacili, a ja znam sama tak, ja nie będę płacić, co premier obiecał, to co mnie to obchodzi, i dzisiaj kary płacą i mieli nawet wyłączane te całe, i stąd to wszystko się zeszło, że on jest na drugą kadencję, to jest perfidne kłamstwo, cię tylko może być i naprawdę już ja nie wiem. Ja tam Palikota nie, absolutnie nie, ale Palikot dobrze powiedział, to jest zwykły szuler, kłamca i wszystko, wszystko na nie. No niestety, taka jest prawda. I to jest wszystko wina właśnie tego, że już tak, a teraz zobaczymy, czym będzie oszukiwał. Co jeszcze teraz wymyślę? A teraz jeżeli chodzi o Elbląg, bo będą te wybory, no Elblążanie uważajcie, bo on będzie jeździł, będzie wam też szkliwł, będzie gadał różne głupoty, w które no niestety większość naszych ludzi wierzy. O to tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dobrej nocy.
Tak, rzeczywiście, no to co pan premier Tusk powiedział odnośnie płacenia abonamentu, zresztą w tej sprawie składałem również interpelację, prosiłem o to, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo ja w gruncie rzeczy tego nie słyszałem, ale nie wierzyłem, okazuje się, że to jest prawda. No to jest, ja bym powiedział, no totalny skandal. Jak może przywódca państwa powiedzieć, nie płaccie abonamentu, czyli łamcie prawo. Nie, no to jest, ja mówię, coś niespotykanego, a w tej chwili no ci ludzie, którzy zostali oszukani, no to będą stosunkowo łatwowierni, prawda, no płacą za to kary. Myślę, że pan premier powinien się z tego wytłumaczyć, uderzyć w piersi i prawdę powiedziawszy, no, jako człowiek honoru, no chociażby przeprosić, ja już nie mówię, że powinien podać się do dymisji. Tutaj przewodniczący Solidarności Duda jasno skwitował, jakie to jest postępowanie pana premiera, i nie będę tego powtarzał, prawda? Natomiast no naprawdę pan premier popełnił wiele kolosalnych błędów i to takich błędów, powiedzmy, nieomalże niewybaczalnych, za co powinien rzeczywiście przeprosić. Tak, są wybory w Elblągu, gdzie no, odniesiono wielki sukces, a mianowicie odwołano jednak w tym mieście, gdzie Platforma Obywatelska miała zdecydowaną przewagę, odwołaną władzę powołaną przez wyborach przez właśnie reprezentującą Platformę Obywatelską. W tej chwili no, jest wielka szansa ku temu, aby rzeczywiście wygrał przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Z tego co wiem, jest to pan Wilk, wydaje mi się, to osoba bardzo kompetentna i równocześnie Prawo i Sprawiedliwość ma program dobry dla rozwoju Elbląga. Mi się wydaje, że Elbląg to jest jedno z miast, jedno z bogatszych miast w układzie Hanzy. Prawda? To było chyba czwarte miasto pod względem ważności w basenie Morza Bałtyckiego. I to miasto zostało pozbawione możliwości rozwoju przez to, że nie ma bezpośredniego dostępu do Bałtyku. A więc tutaj koncepcja połączenia Elbląga z Bałtykiem poprzez pewną działalność, nazwijmy to, z zakresu inżynierii ekologicznej, polegającą na tym, żeby uruchomić to miasto portowe poprzez przekopanie Mierzei Wiślanej, jest dobrym pomysłem i może być zrealizowany i może być równocześnie przykładem działania, bo wszystko jest możliwe, w jaki sposób naprawić pewne błędy historii, ale równocześnie nie popełnić błędów środowiskowych, a równocześnie stworzyć możliwości rozwoju tego miasta. Ja mówię, jest apel. Szanowni Państwo, jest to naprawdę duży sprawdzian. Tutaj Państwo mówiliście odnośnie tego medialnego jakby informacji. Rybnik. Wielkie zwycięstwo pana posła, obecnie senatora Piechy. Prawda? Pokazanie, że stać ten rejon na dobrego zarządcę. Tak samo dobrze by było, gdyby w Elblągu wygrał jednak przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, a to się na pewno odbije echem bardzo dużym, również i w tych środkach nam nieprzyjaznych, bo tego pominąć już rzeczywiście nie będzie można. A więc zwycięstwa w tym układzie demokratycznym Prawo i Sprawiedliwość zawsze mówiło, i to być może niektórzy to krytykują, ale jednak prawo powinno obowiązywać. Umówiliśmy się na działanie demokratyczne, w związku z tym wykorzystujmy demokrację, a zwalczajmy wszelkie nieprawidłowości. A tych nieprawidłowości rzeczywiście jest bardzo dużo w tej chwili przy rządach PO-PSL, czyli Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, i jedynie poprzez dobrą organizację społeczeństwa jesteśmy w stanie odebrać władzę tej koalicji rządzącej i mam nadzieję zaprowadzić porządek.
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże, Radio Maria.
Szczęść Boże, tak, słuchamy.
Chciałem zgłosić się do audycji.
Jest pan na antenie, słuchamy już pana.
Wszystkiego najlepszego dla pana profesora. Ja chciałem powiedzieć, że jak z Łodzi dzwonię, bardzo się wstydzę za pewne osoby z tego miasta. Faktycznie zgadzam się z osobą, która wcześniej mówiła, że największy odsetek dziwnego, powiem delikatnie, społeczeństwa, któremu trudno przemówić, to jest niestety, ale w moim mieście rodzinnym. I powiedzmy sobie szczerze, ten człowiek, który w tej chwili jest, podobnie jak i ten, który jest na stanowisku prezydenta, który sobie uzurpował jeszcze ciepłe, były, się tak wyrażę, zwłoki osób, które zostały zamordowane w kwietniu 1990 roku. Po prostu są osoby, które wcześniej jesienią roku 1989 zezwoliły po pewnym układzie na palenie dokumentów towarzyszy z PZPR-u, dzisiaj SLD, i po prostu oni są tak z nimi powiązani, skrupowani, że tutaj już tylko może pomóc jedna rzecz. I to nie na wrzesień odkładane, tylko jeszcze tego lata generalny strajk do oporu, ale trochę lepiej zorganizowany, aniżeli to, co podobno zrobił bez krwawo Wałęsa. I tu muszę powiedzieć, że żałuję bardzo, że nie żyje jego brat rodzony Edward, który w Konstantynowej pod Łodzią jest pochowany, bardzo dobry inżynier budowlarz, który do mnie i do mojego świętej pamięci ojca, który był dyrektorem zakładu budującego się ceramiki pod Uniejowem, powiedział wprost: czy może być pozytywną osobą człowiek, który własną rodzinę, w sensie oczywiście szerszym, nie ojciec, matka, dzieci, tylko szerzej, po prostu rozwala. A takim jest Lech Wałęsa. Dziękuję, sześć Boże.
Proszę bardzo.
Każdy ma prawo do opinii. Myślę, że dużo zostało popełnionych błędów w tym okresie transformacji w okresie tych ostatnich 20 lat. W związku z tym, jako naród no, rozumny, inteligentny, dbający o prawdę i historię, no, starajmy się to ocenić wszystko obiektywnie, nie popełniać błędów, a cel jest jeden. Przy świadomości, że państwo jest rzeczywiście bardzo mocno zagrożone. Cel to ratunek państwa. Ratunek państwa to również ratunek narodu i ratunek dla tego unikatowego miejsca w tej jednoczącej się Europie. Pamiętajmy, że jesteśmy w miejscu geopolitycznie według mnie bardzo dobrym, dlatego że w tej no, jednoczącej się Europie przy oczywiście no, tej wizji Europy taką, jaką ma Prawa i Sprawiedliwość, to położenie geopolityczne jest dobre. Jesteśmy równocześnie państwem, które ma ogromne atuty, chociażby te energetyczne. W związku z tym no, dbajmy o to, aby dokonać pełnej analizy tego, co się stało w przeszłości i wyciągnąć wnioski na przyszłość i je już konsekwentnie realizować.
Panie ministrze, czas naszego spotkania już dobiega końca, więc słowo jeszcze takie podsumowujące te wszystkie może głosy też naszych słuchaczy.
No, chciałem serdecznie podziękować za to spotkanie. Muszę powiedzieć, że to spotkanie było dla mnie niezwykle pouczające i równocześnie jakby podsumować. Celem było dzisiaj poinformowanie państwa o sytuacji związanej z pakietem klimatyczno-energetycznym. Ten pakiet klimatyczno-energetyczny musi być poddany renegocjacjom, bo w tej formie, w jakiej on w tej chwili jest, po ostatniej decyzji parlamentu, on po prostu musi być odrzucony. Ale ja tego nie mówię, że ma być odrzucony, dlatego że ciągle liczę na to, że powinien podlegać renegocjacjom w imię rzeczywiście prawdy, sprawiedliwości i również w imię tego, że ten pakiet odwołuje się właśnie do konwencji klimatycznej protokołu z Kioto, a więc w imię rozliczenia tych dwóch dokumentów, gdyż rozliczenie tych dokumentów stawia w bardzo korzystnej sytuacji państwo polskie i równocześnie polską gospodarkę. W związku z tym renegocjacje są tu niezwykle, niezwykle potrzebne. Są głosy, które mówią, żeby zawiesić pakiet klimatyczno-energetyczny. No ja tutaj chcę powiedzieć zawieszenie, że pakiet klimatyczny w obecnej sytuacji to jest śmierć dla polskiej gospodarki, a zawieszenie to jest nic innego jak odłożenie w czasie egzekucji, a to jest chyba nie najlepsze. Rozumiem wszystkie chęci wszystkich ludzi. Bardzo się cieszę, że w końcu ten pakiet klimatyczno-energetyczny jest dostrzegany również przez tych, którzy kiedyś nie przywiązywali do tego większej wagi. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zresztą mówiłem tu przed chwilą, że Polska jest unikatowym krajem, położonym świetnie, posiadającym ogromne zasoby energetyczne, a więc wielkie walory, świetnie zachowane środowisko przyrodnicze, dobrze wykształcone jeszcze społeczeństwo, mieszkające w terenach wiejskich. W związku z tym tutaj naszym podstawowym celem musi być zapewnienie miejsc pracy, zapewnienie pracy również w terenach wiejskich. W tym kierunku Prawo i Sprawiedliwość ma dobry program. To zostało mocno wyartykułowane przez prezesa partii, przez pana Jarosława Kaczyńskiego, przez pana premiera. Wyraźnie w jego wystąpieniach, również w tym wystąpieniu kongresowym była pokazana wizja państwa i wizja tego, w jaki sposób to państwo ma odzyskać swoją siłę i pełnić odpowiednią rolę w jednoczącej się Europie. Już kończąc zupełnie, ja bym powiedział, bądźmy dumni z naszego państwa, z naszej historii. Starajmy się przeciwdziałać tej deprecjacji struktur państwowych. Musimy odzyskać władzę. Musimy to państwo zacząć naprawiać w imię dobra również jednoczącej się Europy. Szczęść Boże, dziękuję ślicznie i do zobaczenia. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za spotkanie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister środowiska.